Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan poseł Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie pośle, dziś weszła w życie ustawa tak zwana reprywatyzacyjna, nazywana ustawą, która ułatwia życie, jeżeli chodzi o kwestie tych, którzy dopominają się odszkodowania w związku z reprywatyzacją. To też wynik działań komisji reprywatyzacyjnej. Mam tu na myśli tę komisję warszawską. Jak pan poseł samą ustawę ocenia i jak liczy na jej skuteczność?
Otóż proszę ojca, na początek chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radio Maryja i Telewizji Trwam za to, że rzetelnie relacjonuje i informuje też opinię publiczną, jeżeli chodzi o pracę komisji weryfikacyjnej, jak i również ten ostatni okres, kiedy pracowaliśmy od czerwca nad projektem zmian do ustawy. To pozwoliło, jestem święcie przekonany, opinii publicznej w sposób gruntowny poznać te zawiłości dotyczące tak zwanej dzikiej czy złodziejskiej reprywatyzacji. Co do samych zmian, to bez wątpienia jest to krok naprzód w stronę oczekiwań lokatorów nieruchomości warszawskich, bo my działamy w granicach miasta stołecznego Warszawy, rozpatrujemy decyzje w oparciu o tak zwany dekret Bieruta. Decyzje, które były podejmowane w sprawie nieruchomości warszawskich. I kiedy publikowaliśmy raport w roku 2019, to było ponad 900 stron raportu w dwóch tomach, zawarliśmy opisową część tego procederu, ale również propozycje zmian, w których to powinien już uczestniczyć Sejm. Jak też się stało, jestem przekonany, że te zmiany, które wprowadziliśmy, to jest też pewne pokłosie tego raportu, o którym wspomniałem. Mieszkańcy byli traktowani nieludzko, bo gdybyśmy mieli przybliżyć proces reprywatyzacji, to wyłania się nam obraz tragiczny, gdzie ludzi wyrzucano z mieszkań, zarobaczano, wlewano od stropów fekalia, odłączano prąd, ciepło, zrywano dachy, żeby zimą, mówiąc kolokwialnie, wykurzyć mieszkańców. Tak można było przejąć nieruchomość i ją reprywatyzować, zarabiać na niej miliony złotych. Kiedy rozpoczęliśmy rozpatrywanie wniosków mieszkańców, to jednak jest dość duża grupa osób, bo około, zakładam, kilkadziesiąt tysięcy do chwili obecnej dotknęły te niesprawiedliwości, to wyłaniał się nam obraz tragedii ludzkich. Stres, który był, potrafił nawet zabić, bo wywoływał choroby nowotworowe, wywoływał różne inne powikłania. W związku z powyższym trudno nam było wyważyć, jaka kwota odszkodowań, jaka kwota zadośćuczynienia będzie adekwatna do doznanych krzywd i bólu. Ale generalnie społeczność lokatorska wspierała nas w tym zamiarze, aby jednak odebrać miastu stołecznemu Warszawa rozpatrywanie tych wniosków, bo komisja podejmowała decyzję i adresatem tej decyzji był stołeczny ratusz, który niestety a priori z góry już założył, że wszystko będzie kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ratusz warszawski wynajmował kancelarie prawnicze, wydał na walkę z własnymi mieszkańcami, z lokatorami na 2 miliony złotych. Wprowadzając przepisy zmian do tej ustawy, odbieramy wreszcie ten ciężar, który nie chciał dźwigać warszawski ratusz i wypłaty odszkodowań będą dokonywane przez ministra finansów w ramach funduszu reprywatyzacyjnego. Dzisiaj wchodzi w życie ta ustawa, ale kwestia przekazania środków z warszawskiego ratusza to jest czas około 14 dni, tak zapisaliśmy w ustawie, więc ewentualne roszczenia co do wypłat będą wchodzić w życie po 30 dniach od wejścia w życie ustawy. Jestem święcie przekonany, że będą mogli ci, którzy składali wnioski, adresować swoje roszczenie o wypłatę tych kwot, które komisja weryfikacyjna zatwierdziła.
Panie pośle, no kiedy sobie przypominamy rzeczywiście to, co działo się w związku z reprywatyzacją, z tymi konkretnymi przypadkami i osobami, które były no, wyganiane, jak to pan poseł wspomniał, wykurzane wręcz. To jak taki gangsterski film sensacyjny, a nie rzeczywistość miasta stołecznego Warszawy. Z jednej strony stali konkretni ludzie, ale z drugiej strony też to były konkretne osoby, które takie rzeczy zlecały, które w ten sposób postępowały, więc pytanie, czy no, też jakaś sprawiedliwość taka dziejowa tutaj będzie miała miejsce.
Kiedy powoływaliśmy komisję weryfikacyjną, rozpoczął się totalny atak do opozycji, ale też i pani prezydent Fanny Gronkiewicz-Waltz na komisję, że jest komisją bolszewicką, komisją niekonstytucyjną. Jakoś do dzisiaj nikt nie przedstawił opinii publicznej postaw prawnych, które mogłyby potwierdzać te nieeleganckie przymioty, które nam przypisywano. Komisja na samym początku już rozpoczęła dość intensywne swoje prace. My przesłuchaliśmy też osoby w areszcie śledczym we Wrocławiu, żeby też rozpocząć pewne ustalanie mapy prac komisji weryfikacyjnej. Pani prezydent dopiero po czasie obwieściła opinii publicznej, że w warszawskim ratuszu działała grupa przestępcza. My o tym mówiliśmy wiele wcześniej, natomiast nas posądzano o to, że urządzamy sobie kampanię wyborczą na temacie reprywatyzacji. Prokuratura jako organ niezależny prowadziła swoje czynności śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne również. I dzięki tym działaniom wielu osobom, kilkunastu osobom postawiono zarzuty, rozpoczęły się procesy sądowe. Jedna z osób była wskazana oczywiście w pierwszej instancji, ma prawo odwoływać się do instancji drugiej, bo została w tej pierwszej instancji skazana, a więc ta sprawiedliwość powoli postępuje. My mamy świadomość tego, że oczekiwania osób poszkodowanych, opinii publicznej są o wiele większe. Każdy ma być tu już i natychmiast. Natomiast my nie mamy wpływu na proces sądowy. To już jest kwestia niezależnego sądu. My wspieramy oczywiście swoją pracą organy ścigania. Sądy mogą też korzystać z naszych materiałów, z naszych decyzji. Każda z tych decyzji, proszę ojca redaktora, to z reguły kilkadziesiąt stron. To nie jest jakiś dokument dwuczystronicowy, tylko to jest dobrze opisany materiał. I stąd też te zatrzymania, które miały miejsce w ostatnim czasie, przed komisją, ale też jak komisja zaczęła działać, zwłaszcza się nasiliły, w sensie pozytywnym oczywiście, potwierdzają, że ta komisja była i jest potrzebna, my dalej funkcjonujemy, dalej pracujemy. A co do orzeczenia o winie lub jej braku, no to już decyzja sądu, który jest sądem niezawisłym.
Dobrze, że ta ustawa w życie wchodzi. Zatem, panie pośle, troszeczkę zmieniając temat, chciałbym zapytać o sprawę zatrzymania pana Romana Giertycha i innych osób, no, oskarżonych o to, że 90 kilka milionów złotych było w takim czy innym kierunku przekazywane niezbyt uczciwie. Co się dzieje w tej kwestii dalej? Słyszymy, że prokurator odstąpił od tego, czy sąd odstąpił od tego, by aresztować część z tych osób oskarżanych o te rzeczy. Jak to dalej się potoczy?
No bez wątpienia opinię publiczną te informacje z ostatnich dni mocno bulwersują. Jak wiemy z przekazu medialnego, bo ja nie mam dostępu, co zrozumiałe zresztą do materiałów śledczych, prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło śledztwo bodajże od roku 2017. W trakcie tego śledztwa, tak sądzę, zlecano też pewne analizy fachowcom, ekspertom, jeżeli chodzi o obrót nieruchomościami, o transakcje, jakie mogą być lub też nie mogą być wprowadzane między podmiotami. I ten materiał zgromadzony pozwolił organom ścigania postawić konkretne zarzuty 12 osobom, w tym właśnie panu mecenasowi Giertychowi i panu Ryszardowi K., znanemu biznesmenowi. I dlatego też organy ścigania, prokuratura, zgodnie z artykułem 249 Kodeksu Postępowania Karnego, wystąpiła do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych. To w przypadku pana mecenasa poręczenie majątkowe w wysokości 5 milionów złotych, zakaz opuszczenia kraju, zakaz wykonywania zawodu adwokata i tak dalej. W stosunku do pozostałych 4 osób, czy też 5 osób, środki zapobiegawcze miały być areszt tymczasowy. Sąd rejonowy w Poznaniu nie przychylił się do tego wniosku. To będzie zaskarżone oczywiście przez prokuraturę. Jedno jest pewne, proces się odbędzie, prędzej czy później, tak? Bo taka jest konsekwencja postępowania organów ścigania. Prokuratura zapowiedziała odwołanie się do sądu okręgowego, złożąc zażalenie. Jeżeli sąd to odrzuci, no to wtedy będziemy mieli proces. Sąd orzeknie o winie lub też braku winy osób, którym prokuratura postawiła akt oskarżenia, znaczy postawiła ten akt oskarżenia. Natomiast no, pojawia się wiele wątków różnych, które pozwalają snuć różnego rodzaju przypuszczenia. Ja bym się nie chciał w to zagłębiać. Natomiast jak znam z praktyki, tak, no właśnie tak dawno, kilka lat temu, ktoś biednego człowieka aresztowano za to, że ukradł batonik i tutaj sąd bardzo szybko przeszedł od oceny faktu zagarnięcia tego batonika po wydanie wyroku. Czy też mieliśmy taki przypadek pana Zygmunta Giernika. Ja oczywiście ten przypadek nie popieram, kiedy pan Giernik rzucił tortem w plecy pani sędzi. To tego nie powinno w ogóle być, to nie powinno być miejsca, ale został aresztowany, osądzony i musiał siedzieć w więzieniu. Stąd trochę mogę się dziwić, że ponad 100 tomów akt zostało tak szybko rozpatrzonych przez sąd rejonowy w Poznaniu. No być może takie są możliwości merytoryczne składu sędziowskiego. Ja to nie wnikam, tego nie komentuję. Natomiast myślę, że to też budzi no, pewne negatywne oceny w odbiorze opinii publicznej, że sądy są no, dyferentne, różne w ocenie pewnych zdarzeń, że komuś można więcej, drugiemu nie można więcej. Więc to też pokazuje i uwiarygadnia nasze postulaty, my to będziemy kontynuować, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce musi być dokończona. Ona nie jest dokończona, mam tego świadomość, ale pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że to będzie kontynuowane i tą reformę będziemy przeprowadzać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Serdecznie pozdrawiam. Dobrego, błogosławionego dnia życzę.
Tak, zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Pan poseł Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.